Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Zapraszam do wysłuchania trzeciej części felietonu, na który składa się cytowanie przeze mnie artykułu Independent Tradera, zespołu Independent Tradera, czy Powell z Trumpem doprowadzą do krachu. A punkt szósty, co robi smart money? Określenie smart money nazywamy wyrafinowanych inwestorów. Określeniem nazywamy wyrafinowanych inwestorów. Wchodzą oni na rynek, gdy są ku temu przesłanki. Jest tanio, są dobre perspektywy. Dla odmiany mianem dump money określamy ulicznych inwestorów, którzy wchodzą na rynek zazwyczaj w ostatniej fazie wzrostów, bo wszystko rośnie. I tutaj jest wykresik. W każdym razie od początku tego roku mamy ogromny odpływ kapitału z giełdy w grupie określonej jako smart money. Dla odmiany na początku tego roku mieliśmy rekordową pozycję longów versus shortów w lewarowanych ETF-ach, co ewidentnie wskazuje hura optymizm ulicy. No, to już teraz wiadomo. I teraz tak. W ramach ciekawostki wrzucam Wam małe podsumowanie tego, co robią insiderzy, czyli członkowie zarządu, rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi w najmodniejszych spółkach. No i tutaj mamy dla Amazona, dla Facebooka, dla Google'a, czyli tak naprawdę Alphabeta, a dla Netflixa, dla Microsoftu, dla Tesli. Jak to wygląda? Zakup akcji, wewnętrzna sprzedaż akcji i cena akcji na giełdzie tejże spółki. No więc mamy sześć spółek. I tutaj można zaobserwować, jak wyglądają te zależności. To znaczy insider buy, insider sell i stock price. I teraz punkt siódmy, zachowanie commercials. Mianem commercials określamy największe banki inwestycyjne. Mają one nieograniczony dostęp do kapitału oraz najlepszych informacji. Poza uprzywilejowaną pozycją regularnie manipulują praktycznie każdym rynkiem, za co organa nadzoru co roku nakładają dziesiątki miliardów kar. W sytuacji, w której kary wynoszą kilka centów na każdym zarobionym dolarze oraz brak kar więzienia dla zarządzających commercials, w zdecydowanej większości mają zyskowne transakcje, wobec czego warto monitorować ich zyski. Czyli innymi słowy to, co powiedział ten człowiek, a w tych ostatnich zdaniach wskazuje na to, że tak naprawdę należałoby odwzorowywać działanie zarządów, czyli commercials. A poniżej prezentuję ich pozycję dla obligacji USA. No i tutaj shorty i longi, ale dla wybranych ich, to znaczy wszystkich sześciu, czyli nie do końca rozumiem tego, bo nie jest to opisane w sposób, który powinien być opisany ten wykres. Pokazane są kupna i pokazane są kupna shortów, kupna longów i no i właśnie. Natomiast nie wiadomo o których commercials chodzi. Korelacja między ich pozycją a zmianą ceny jest widoczna od razu. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że jeśli pozycja long zyskuje na wzroście ceny, wynosiła w przyszłości powyżej 20%, to zazwyczaj mieliśmy dołek na obligacjach, po czym ich ceny zaczęły rosnąć. Ktoś może się zastanowić, czemu tylko 20%, a nie 80% czy 100%. Otóż commercials, jako największe banki, często są drugą stroną transakcji dla różnych rodzajów funduszy inwestujących poprzez kontrakty terminowe. Często mają przeciwstawne pozycje. Stanowią drugą stronę dla funduszy long, drugą stronę dla funduszy short, jak i mają pozycje spekulacyjne wobec samego banku. Pozycja netto 20, pozycja netto long na poziomie 20% jest już znacząca. Kiedy ceny obligacji rosną? Gdy spada inflacja, na co się nie zapowiada. Dołek mieliśmy w 2016 roku i od tego czasu inflacja przyspiesza na całym świecie. Gdy inwestorzy, drugi punkt, gdy inwestorzy boją się spadków i pakują kapitał w obligacje USA będące synonimem bezpieczeństwa. Przy tym mimo rosnącej inflacji rentowność obligacji 30-letnich, najdłuższych, spadła w ciągu półtora miesiąca z 3,25 do 2,95. To jest spadek aż o 9,3% w 6 tygodni i to na aktywie o pozornie niskiej zmienności. Najwyraźniej duzi gracze bardziej od inflacji boją się paniki na rynkach finansowych. Podsumowanie tego całego artykułu. Zazwyczaj zdarza się tak, że widzimy różne sygnały, z których można wyciągać różne wnioski. Czasami jednak sygnały ewidentnie wskazują na konkretny scenariusz. W grudniu zeszłego roku mieliśmy bardzo gwałtowne wzrosty na większości akcji i jak i skrajny optymizm wśród ulicznych inwestorów. W efekcie asekuracyjnie ograniczaliśmy ekspozycję na akcje, co okazało się dobrym posunięciem. Obecnie mamy sytuację, w której rynki akcji w krajach rozwijających się tąpnęły już solidnie, co zawdzięczamy umocnieniu się dolara. W ciągu najbliższych tygodni, czyli wakacje, bo proszę nie zapomnieć o tym, że to jest początek lipca, było pisane. W ciągu najbliższych tygodni, czyli wakacje, wydaje mi się, że czeka nas odbicie zarówno na rynkach akcji EM, czyli Emerging Markets, oraz na większości surowców. Przemawia za tym także fakt, że coraz więcej przedstawicieli banków centralnych z krajów rozwijających się ciśnie na Fed, aby ten spasował trochę. Niezależnie od tego, czy się dogadają wraz z końcem sierpnia, zapewne bardzo ograniczą ekspozycję na aktywa najsilniej skorelowane z szerokim rynkiem akcji. Wiele razy powtarzałem, że coś, co jest tanie, może stać się jeszcze tańsze. Działania Trumpa w połączeniu z bardzo agresywną polityką Fedu, czyli podwyżki stóp procentowych, jak i zatrzymanie dodruku w Europie oraz Japonii, mogą doprowadzić do bardzo silnego krachu na rynkach akcji. Na rynkach finansowych nic nie jest pewne, ale jeśli przez dekadę przyzwyczaja się inwestorów do tego, że banki centralne podejmują nielimitowane działania, aby rynki akcji rosły, a później z tych działań się wycofują, ekstremalne wyceny akcji w większości krajów bez pomocy nie utrzymają się długo. Smart money ewakuuje się z akcji w zawrotnym tempie. Buffett ma rekordową pozycję w gotówce, resztę w akcjach defensywnych. Ulica jak szalona kupuje modne akcje. Wnioski wyciągnijcie sami, a co do timingu, to podrzucam Wam na koniec ciekawą grafikę. Tak, kryzys w systemie finansowym. Tak jak on sobie to wyobraża w tym roku, jak rozumiem. A proszę Państwa, no więc tutaj jakby sprawa jest prosta, prawda? Wydaje się być prosta, że po wakacjach będziemy mieli do czynienia z kryzysem. Wrzesień się zbliża, a Independent Trader sugeruje, że we wrześniu będziemy mieli do czynienia z kryzysem. Czy tak będzie? No, to się dopiero okaże. Istotnie jest bardzo wiele przesłanek wskazujących na to, że tak będzie. Oczywiście jestem przekonany, że rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo, wybiorą właściwy moment, stosowny dla siebie oczywiście, moment, aby zainicjować tą akcję. Tylko, że pytanie jest takie. Dla mnie pytanie, jeśli chodzi o ten kryzys, który nadchodzi, jest takie, jaki on będzie głęboki. Czy Znaczy, jak, no bo, że on będzie sterowany przez rynki finansowe, to jest jasne, do tego nie ma wątpliwości. Ale, jeśli im się to wymknie spod kontroli, a stąpają na kruchym lodzie, to może się posypać to tak strasznie, no właśnie, że co? Ja kiedyś myślałem, że kilka lat temu, 5-6 lat temu, sądziłem, że w momencie, gdy będziemy mieli do czynienia z następnym krachem, to będzie to Armagedon, który po prostu może nas wszystkich dotyczyć, na przykład w postaci, nie tylko w postaci straszliwego kryzysu bankowego, ale straszliwego, po prostu zamknięcia większości banków, 90 kilku procent banków. Być może utrzymałby się bank PKO BP i to wszystko. W Polsce? W Polsce. A wszystkie zachodnie banki pozamykałyby się, a polskie nie miałyby wyjścia, też musiały pozamykać. Natomiast PKO istnieje prawdopodobieństwo, że byłby uratowany przez państwo. Ponieślibyśmy my, zwykli ludzie, gigantyczne straty. Ogromne straty. Ja, myśląc właśnie o tym, żeby te straty zminimalizować, już 2 lata nie przechowuję w banku żadnych pieniędzy. Nie mam ich wiele, właśnie dlatego, że nie mam ich, że mam ich bardzo niewiele. Muszę o nie dbać. Chcę o nie dbać i nie mam zamiaru stracić tego, co mam. Dlatego nie jestem obecny w systemie bankowym praktycznie w ogóle, z wyjątkiem takiego rachunku operacyjnego, przez który tylko pieniądze przepływają na różne tam płatności. Ale to może się tak nie skończyć tylko tym, że banki padną, bo jeśli banki padną, znaczy padną, co to znaczy padną, zamkną się, to proszę nie zapomnieć o tym, że może się okazać na przykład, że zamknięte zostaną, no nie wiem, czy dostawy elektryczności można wyłączyć. Jeśli to będą zachodnie firmy, to zrobią to bez wątpienia. W Warszawie Stoen, na przykład dawny Stoen, czyli obecne niemieckie RWE, po prostu zamknie. Może wprowadzić blackout i koniec. Mogą wyłączyć elektryczność. Oczywiście, że mogą. A państwo polskie jest zbyt słabe na to, żeby na to zareagować, więc będziemy leżeli wszyscy. No jeśli bez elektryczności przecież nic się praktycznie nie zrobi. Nic, zero. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, co by się działo. Ale to oczywiście nie dalece nie wszystko. Proszę nie zapomnieć o tym, że wtedy do akcji przystąpiliby ci panowie w jarmułkach z Wall Street i przyjechaliby na przykład do Polski, oczywiście nie tylko, ale do wielu, wielu krajów, przyjechaliby i powiedzieli, no to my sprawdzamy. Macie tyle i tyle u nas długu, no i my chcemy teraz ten dług uregulować. No i co się będzie działo? Aha, to dopiero będzie bajka. To dopiero będzie bajka. Tak, mili państwo. A jeszcze proszę wziąć pod uwagę, że w tak zwanym otoczeniu politycznym mamy ustawę, która pozwala obcym wojskom na stacjonowanie w Polsce, na ingerencję w sprawy polskie. No i dziękuję, do widzenia. No nie mówiąc już o tym, że Senat Stanów Zjednoczonych ogłosił ustawę 447, która wzywa do restytucji mienia żydowskiego. No i co? To będzie dopiero. To będzie bajka. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.